Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i postanowiliśmy, że tym razem nie będziemy rozmawiać o żadnych newsach, ale pobawimy się w rekomendacje, no bo z racji tego, że zgadzamy się totalnie tutaj, raczej popieramy tutaj cały apel do tych osób, które mogą, żeby siedziały w domu, z oczywistych względów, myślę, że już nawet nie ma sensu tego powtarzać po raz kolejny, dlaczego. No to wielu z nas ma przez to więcej czasu, nie? I oczywiście można by go spożytkować na coś pożytecznego, ale można by go też spożytkować na oglądanie rzeczy i nadrabianie, powiedzmy, filmów czy seriali, które sobie leżą na streamingach albo na serwisach VOD. Więc postanowiliśmy, że z racji tego, że wiecie jak to jest, jak nie ma się czasu, to się wydaje, że wow, jest tyle rzeczy do oglądania, nie? Kurczę, no ty nie wiadomo, za co się zabrać. Natomiast jak już masz się za coś zabrać, to znowu tak sobie myślisz, kurczę, nie. I w końcu w zasadzie nie wiesz czemu w zasadzie poświęcić czas. Więc uznaliśmy, że postaramy się coś ciekawego z tych serwisów VOD wybrać, co z jednej strony będzie oczywiście rekomendacją dla was, z drugiej strony dla nas też pretekstem, żeby sobie pogadać o jakichś pozycjach, o których być może nie mieliśmy jeszcze okazji, albo powiedzieć o tym coś z perspektywy czasu. Więc słuchajcie, każdy z nas przedstawi parę tytułów według, nie wiem, według swoich kryteriów i oczywiście zapraszamy was do tego samego, ale to o tym, do tego się może odniosę na końcu. Dobra, czy ktoś chciałby z was zacząć swoją wyliczankę? Nie, okej, to Radek.
To ja zacznę. ja zacznę od filmu, który sam miałem na kupce wstydu i który... Znaczy na kupce wstydu, nie mam nigdy kupki wstydu tak, jako takiej, ale był na tej kupce do obejrzenia od paru lat już i on zawsze gdzieś tam był z tyłu i wczoraj udało mi się go w końcu nadrobić. On jest na Chili, na VOD, można go bez problemu za jakieś grosze dorwać. To jest Slow West Johna McLeana. Nie wiem, czy widzieliście. John McLean nakręcił. To jest western, który jest bardzo dziwny, bo to jest taki arthouse'owy western, który wygląda trochę jak film Wesa Andersona, bo ma naprawdę fantastyczne zdjęcia, ma tą taką stylistykę bardzo pastelową, nie? Że tam niebo niebieskie jest bardzo niebieskie, jak jest pole zboża, które jest w jednej z kluczowych scen bardzo istotne w tym filmie, to jest naprawdę złote, wiesz, i to pięknie komponuje ten niebieski z tym złotym, wygląda fenomenalnie ten film. Ale przy tym, to nie dość, że to jest film arthouse'owy, taki bardzo mały, jeśli chodzi o zasięg fabuły, to przy tym jest bardzo klasyczny, bo tam się dzieje wszystko to, co się powinno dziać w westernie. On w ogóle opowiada historię o tym, że poznajemy dzieciaka na samym początku, który w Stanach Zjednoczonych próbuje... pojechał tam za swoją ukochaną, z którą tyle wiemy, że ona tam dla niego była miła, jakieś tam uczucie chyba było i ona w pewnym momencie musiała z ojcem... z jakichś tam powodów przenieść się do Stanów i on poleciał tam za nią. O ile dobrze pamiętam. Tak to wyglądało, tak. I on jej tam szuka, samotnie najpierw i bardzo szybko trafia na pomocnika, którego musi opłacić oczywiście i tym pomocnikiem jest Michael Fassbender w swojej najlepszej roli od lat. I to jest bardzo dziwne, bo ja jestem tą osobą, która zawsze jedzie po Fassbenderze, jak się da, od czasu od czasu Apokalipsa i tych wszystkich rzeczy, w których grał Pierwszy Śnieg. No to jest po prostu pochód najgorszych ról. I tego filmu nie oglądałem i tutaj muszę teraz odszczekać, bo to jest jego naprawdę, naprawdę dobra rola. Ale też gra takiego typowego gościa z westernu amerykańskiego, takiego, którego kiedyś by może John Wayne zagrał, nie? Który, wiadomo, pomoże mu za kasę, jest szorstki, ale widać, że tam jakaś miłość się rodzi do tego dzieciaka, nie? A ten dzieciak w ogóle jest jak z innej bajki, bo to jest w ogóle Szkot, taki, wiesz, ładnie, ładnie ubrany, który szuka tej swojej dziewczyny. I to jest taki romans właśnie, który widać, że tam jakaś wielka miłość siedzi, taki w stylu Wes Andersona, połączony z klasycznym westernem, dopakowany tymi takimi pastelowymi, cichutkimi elementami właśnie slow cinema. I to jest tak dziwna mieszanka, a przy tym, kurczę, jest tam w ogóle, są elementy jak z Tarantino, bo jak cię krew leje, to jest naprawdę, nie dość, że piękna, to te sceny są momentami przerażające. Wszystko jest tak ładnie ułożone na planszy i ten film jest super prosty, nie? Mamy gościa, który prowadzi tego dzieciaka, chce mu pomóc, znaleźć tą dziewczynę. On od samego początku wiemy, że ten gość, który mu pomaga, on chce znaleźć tą dziewczynę, bo ona z ojcem są poszukiwani z jakichś tam powodów, nie? I że on przez tego dzieciaka chce znaleźć tego ojca i córkę, żeby dostać za nich nagrodę, nie? W pewnym momencie dopieprza się tam też do całej imprezy Ben Mendelsohn, który jest przebrany za niedźwiedzia, za taką wielką bukę, bo ma taki wielki, wiesz, jest w cholerę gorąco, on chodzi w takim wielkim płaszczu, jak buka, ma swoją ekipę oczywiście i wiadomo, że te wszystkie drużyny w pewnym momencie muszą się w jednym miejscu spotkać, nie? I to jest tak wszystko pięknie poprowadzone. Ten film trwa niecałe godzina 20 chyba jakoś tak. On jest naprawdę króciutki. I tak łatwo wchodzi. Jest tak piękny. Jestem naprawdę zaskoczony, że to tak fajnie wyszło. Bo ja go zawsze gdzieś tam odkładałem. Ja, no o, to jest pewnie jakaś głupotka. Jakiś reżyser próbował się tam bawić stylistyką. Napatrzył się właśnie na Andersona. Lubi westerny. Zrobił jakiś film. No pewnie da się go oglądać, ale nie muszę go już oglądać, nie? No i to był mój błąd, bo to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobry film, który jest idealny właśnie w takiej chwili sobie przysiąść spokojnie z jakąś dobrą herbatką i obejrzeć.
No. Słyszałem o tym filmie i słyszałem właśnie dobre rzeczy, też nigdy nie miałem okazji obejrzeć. I pamiętam, że dosyć dużo dobrego mówiło się właśnie o jego reżyserze, Johnie McLeanie. Mm-hmm. Tylko, że on kompletnie zniknął po tym filmie, nie?
Jakoś tak, a wiesz, w ogóle to był jego godeły, bo on wcześniej, co on robił? Jakiś Pitch Black, jakąś krótką materzówkę, coś takiego? Nagle wyskoczył z takim naprawdę cholernie unikalnym filmem, który widać, żeby... Aż się dziwię, że właśnie to mu nie otworzyło, wiesz, drogi do jakichś innych projektów, nie? Bo ten film wygląda dokładnie coś, po czym, wiesz, zgarnąłby go jakiś na przykład Blumhouse, żeby zrobił im jakiś projekt, wiesz, z otwartą w ogóle głową, nie, autorską, albo jakieś duże studio, które, wiesz, próbuje takich reżyserów mniejszych filmów, no, wiesz, w te swoje tryby wrzucić, nie, żeby dali coś od siebie w tym takim właśnie unikalnym stylu, a nagle cisza, nie, i to już który, trzeci rok, jakoś tak.
Okej, ja zacznę od... seriali, bo to jest ten jeden moment, kiedy faktycznie można seriale pooglądać. Jak normalnie jakby zwykle, jak z kimś rozmawiasz i chcesz coś polecić, to jeżeli serial, to raczej krótki, no bo wiadomo, że jesteśmy zajęci i jak nagle mówisz komuś, ej, zobacz, trzy sezony albo więcej, jeszcze gorzej, no to mało kto się za to zabierze. No, ale teraz jest taki czas,
że... Wiesz, to najgorzej jest, jak ktoś powie...
Od trzeciego sezonu
serial, dobry. Od trzeciego sezonu tak. Się robi dobry, nie? Musisz przetrwać te dwa pierwsze.
Dokładnie.
Tylko.
Ale teraz mamy wyjątkową sytuację, więc można oglądać seriale. I jak przeglądałem sobie specjalnie tego odcinka oferty Netflixa, innych platform, to na tą chwilę muszę powiedzieć, że serialowo najbardziej podoba mi się, jeżeli mówimy o oryginalnych serialach, to Amazon Prime według mnie najlepiej się spisywał, jeśli chodzi o robienie najlepszych seriali. I powiem w dalszej części odcinka o ich oryginalnych serialach, które polecam, ale nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął od najważniejszej informacji, czyli tego, że, jak może wiecie, od jakiegoś czasu wszystkie 15 sezonów Supernatural jest na Amazonie. Na Amazon Prime w Polsce. Jak ktoś pytał kiedykolwiek, jak obejrzeć Supernatural, całe 15 sezonów, to wam zajmie naprawdę trochę czasu, jeżeli chcecie to zacząć oglądać. Jakby, jak zaczniecie, to raczej nie będziecie narzekać tutaj na to, że nie ma co robić w czasie epidemii. A Supernatural według mnie nie zaczyna się dobrze od trzeciego czy dziesiątego sezonu, tylko od pierwszego. Pierwszy odcinek, w którym jest kobieta na drodze, biała dama, czy jakkolwiek. Jeszcze pierwszy zresztą szczególnie, że był w takich klimatach horrorowych robiony, potem różnie od tego odchodzili. Jak bohaterowie zaczęli trochę rozprawiać się, wiecie, z każdym możliwym zagrożeniem, trochę ciężko ich do końca przestraszyć, więc starali się jeszcze czasem jakieś horrorowe motywy robić, ale wiadomo, że no, kolesie, którzy tam pokonali szatana parę razy, że nie wiem, jakimś tam duchem się przejmą, ale w pierwszym sezonie chociażby tego nie ma. I w pierwszym sezonie to masz dwóch typów, którzy za bardzo tam mają jakieś przeszkolenie ludowe bardziej, jak tutaj odganiać te duchy różne. I tego jest sporo. I ja do dzisiaj oglądam ten serial. To jest ten serial, który raczej nie ucierpi ze względu na koronawirusa, bo końcówka 15 sezonu, czyli ostatniego sezonu, jaki powstaje, już jest skończona, z tego co wiem, już chyba zaraz rusza albo ruszy niedługo, więc będzie można zobaczyć tego też domknięcie. No ale tak jak mówię, jeżeli ktoś chce tasiemca, który ja z uśmiechem na gębie śledziłem przez te lata cały czas, tym bardziej, że tam wchodzili w coraz bardziej absurdalne pomysły, jak był na przykład odcinek, w którym utknęli w różnych showach telewizyjnych i takich przerzucało pomiędzy na przykład pomiędzy jakimś takim typową lekarską dramą, w pewnym momencie trafili do japońskiego teleturnieju The Nutcrusher, gdzie zadawano im po japońsku pytania, których oni oczywiście nie rozumieli, więc jak nie mogli nie odpowiedzieć, to dostawali po jajach, wiecie, japońskie teleturnieje wyglądały. Był motyw, w którym nagle jadą samochodem i ta ich Chevrolet Impala, którą jeżdżą, to jest piękny samochód, graliśmy tym z Radkiem, ma nagle te czerwone światełko i tylko jeden z braci jedzie tym samochodem i okazuje się, że drugi jest tym samochodem i do niego gada. No a dlaczego? Nie wiem, to pomysły były świetne, były dniem świstaka, jak jeden z braci ciągle umierał i się dzień resetował i on ciągle umierał. I to taka, na początku były jakieś poważne, dramatyczne śmierci, a potem już eskalowało, żeby humor podnieść do rodzaju, ta kanapka smakuje dziwnie, reset dnia i tego typu rzeczy, więc, więc nie wiem, ja uwielbiam. No i oczywiście niedawny crossover ze Scooby-Doo, który był cudowny, jeżeli ktoś chce zobaczyć, co się dzieje z bohaterami Scooby-Doo, jak nagle odkryją, że duch, z którym walczą, to nie jest szemrany, wiecie, real estate developer, tylko prawdziwy duch. I Shaggy, który spada z balkonu, się łamie i mówi: Jezu, spadałem z tylu, wiesz, przepaści różnych spadałem, nigdy się nie łamałem, a tutaj kości złamane. W ogóle co się dzieje? Jest dziwny, dziwny odcinek. Także ja mówię, idealne po prostu, jak ktoś pytał, jak tutaj zacząć Supernatural, który polecam, no teraz macie czas, 15 sezonów, piękne 40-minutowe odcinki, po 20 parę odcinków na sezon.
Dzięki. Miejmy nadzieję, że wam nie starczy tego czasu, może w tym, że...
A tak nie starczy za cholerę, musiałbyś, wiesz, oglądać sezon dziennie, to jest niemożliwe. Nie ma 24 odcinki po godzinie.
No, 40 minut, no. Jak puszczasz jedno po drugim, to i nie robisz przerw na siku.
Dałoby się, ale to już całe dwa tygodnie. No. Ale kurczę, ja pamiętam pierwszy sezon Supernatural, który oglądałem lata temu i on jest bardzo zwarty i taki naprawdę fajnie horrorowy, bo on, tak, tam te motywy horrorowe były naprawdę mocne, szczególnie, że to jeszcze nie było tak przeżarte przez to, wiesz, przez te powtórki, wiadomo, nie? Przez te jakieś motywy, które było trzeba rozwijać. Nie było tych takich głównych, tych storyline'ów, które tam, wiadomo, ciągnęły przez
cały sezon. Ale gdzieś tam.
Ale no, ale on był mniej rozwinięty, tak jak później. Później się jednak trzymali, wiesz, tego storyline'u, on był bardziej związany z całym sezonem, nie? A tam to jeszcze było, wiesz, na przykład przerzucanie się tymi legendami miejskimi, nie? Tam była Bloody Mary, pojawiło się coś tam z Wiedźmą, nie? Że te odcinki były bardziej, wiesz,
to
były
proceduralny horror taki, nie?
Tak, dokładnie.
Aczkolwiek oni robili też całą masę hołdów w stronę kina gatunkowego. Pamiętam, był motyw, w którym był odcinek czarno-biały, gdzie zmiennokształtny miał potrzebę odgrywania sławnych ról, wiecie, horrorowych i zmieniał się na przykład w Drakule bardzo, bardzo na tego, wiecie, nie, przed Christopherem Reeve, czemu wypadło mi słowo?
Lugosi?
Przed Christopherem Reeve, kto był Drakulą najpopularniejszym?
Lugosi,
właśnie.
Dalej jest. Gdzie wszedł?
Okej. Okay. Bazujący na Lugosiego był oczywiście, czy nie wiem, czy nagle się zmieniał Wilkołaka i znowu te klasyczne horrory, dzisiaj kojarzone z Uniwersalem oczywiście, kiedy były odgrywane. No tam coraz był jakiś hołd do jakiegoś rodzaju horroru na przykład.
No dobra, to ja pomyślałem, że w sumie z racji tego, że że pewnie jest trochę osób, które na przykład nie wrobiły się na Niedzielnego Człowieka do kin, to może to będzie też dobra okazja, żeby zanim obejrzą ten film, już jak trafi, nie wiem, na nośniki, albo może wróci do kin, po jak się sytuacja unormuje, może ktoś by chciał nadrobić, powiedzmy, inne produkcje, przy których maczał palce reżyser Lee Whannell. I z tego, co patrzę, część z nich faktycznie można dostać albo na właśnie na platformach streamingowych, albo na jakimś VOD. Widzę, że jest dostępna Piła, ale tylko na iTunes, a iTunes, wiadomo, no, to tam ceny są, powiedzmy, niezbyt zachęcające. Natomiast jeśli chodzi o pełnoprawny debiut reżyserski tego reżysera, czyli Insidious, i tylko Insidious 3, więc powiedzmy, że oglądanie tego filmu od trzeciej części trochę mija się z celem. Natomiast ja kompletnie tego nie czaję. Nie rozumiem, dlaczego na przykład pierwszy Insidious jest dostępny tylko na VOD.pl i na Cinema. No dobra, nie można tego znaleźć na jakimś Netflixie czy czymś takim. No spoko, można sobie kupić za grosze. Ale już na przykład Insidious 2 jest dostępny na Netflixie. I po co Netflix kupuje Insidious 2, jeśli nie ma pierwszego? W polskiej wersji się nazywa Naznaczony, gdyby ktoś szukał. W każdym razie, no dobra, jeśli ktoś obejrzy te dwie części, no to trzecia część jest też dostępna, powiedzmy, na Chili, jeśli ktoś chce sprawdzić. Dobra. Dobra, no natomiast jeśli ktoś chce zobaczyć, powiedzmy, ten film, do którego już można podchodzić praktycznie z marszu, Upgrade, no to ten, pamiętam, że był chyba dostępny na jakiejś platformie streamingowej, w tym momencie nie jest niestety, ale jest dostępny na paru różnych serwisach VOD, na przykład na Player.pl, na Chili TV albo na Rakuten.pl. I w zasadzie za niewielkie pieniądze można sobie sprawdzić, tylko trzeba pilnować, bo przy tych serwisach VOD z tego niestety bardzo często jest tak, że na przykład mamy dostępną tylko wersję z lektorem i nie ma do wyboru ścieżki na przykład, więc jesteśmy zdani na lektora, ale z tego co widziałem akurat w przypadku Upgrade tego problemu nie ma. Jeśli też chodzi o inne filmy, przy których palce maczał Lee Whannell, no to jest taki zabawny horror Cuties, który opowiada o ataku zombie, tylko że w tym wypadku ofiarami, które bronią się przed zombie, są nauczyciele, a zombie są uczniowie. I gra tam Elijah Wood na przykład. No taki mały, mały, fajny horrorek, który mogę polecić.
To Wanel zrobił?
On pisał scenariusz do tego.
Gra tam Elijah Wood i mamy uczniów i nauczycieli. To bardzo mi się kojarzy z innym filmem Elijah Wooda, takim trochę starym. Czyli oni. Jak mówisz o prawie, jeśli jeszcze powiedziałeś Elijah Wood, tak myślę, kurde.
No, poza tym...
Cuties pamiętam, ej, to jest dobry film.
No to jest całkiem fajny film. Zresztą Lionel też tam gra jakąś małą, niedużą rolę. Jest tam Jack McBrayer, którego można kojarzyć z 30 Rock. Rainn Wilson oczywiście z The Office. Także fajna obsada. No jeśli ktoś lubi tego typu produkcję, to warto. Natomiast w ogóle jeśli ktoś na przykład... lubi takie klimaty właśnie, jakieś ciekawe podejście powiedzmy do filmów o zombie, raczej na niezbyt poważnie, to całkiem niedawno oglądałem film Little Monsters, Małe Potworki, o którym wspominaliśmy pamiętam w jakimś materiale chyba horrorowym. Tam z kolei sytuacja jest odwrotna, mamy grupę przedszkolaków, które są na wycieczce razem z Lupita Nyong'o, która gra ich przedszkolankę, i to jest w Australii i w którymś momencie wybucha epidemia zombie z pobliskiej bazy wojskowej, wybiegają po prostu zombie, które zarażają wszystkich dookoła, no i mamy sytuację rodem z po prostu, Jezu, jak się nazywa ten film z Roberto Benigni?
Życie jest piękne,
dzięki Marta. Wiecie, tam była ta sytuacja, gdzie gdyby bohater próbował uchronić swojego syna przed tutaj horrorem, który się odbywał dookoła. No i to monster jest podobnie, nie? Lupita Nyong'o próbuje udawać przeciwdziałkami, że wszystko jest okej, okay, że to jest część tej wycieczki. Mimo, że są zombie wszędzie dookoła, tak. Poza tym jest tam Josh Gad, który gra dziecięcego aktora, znaczy aktora w produkcjach dla dzieci, w takim serialu dla dzieci. I jest tak koszmarny dupkiem, że to jest piękne. Więc to też jest coś, co myślę, że warto sobie sprawić, powiedzmy, w jakieś popołudnie. I to było chyba na tyle. Jeszcze jest taki film, który wyreżysował James Wan i również tak jak do naznaczonego, tak jak do Insidious napisał scenariusz Lee Whannell, się nazywa Dead Silence. To jest jeden z tych bardziej niepamiętanych, powiedzmy, filmów Wana, bo nie miał zbyt dobrych recenzji, był dosyć dziwny. I przyznam szczerze, że ja go nigdy nie widziałem, ale zabieram się, bo te skrajnie entuzjastyczne i z kolei negatywne recenzje mimo wszystko tutaj intrygują. Poza tym ja lubię mimo wszystko horrory o morderczych lalkach, a to jest film z morderczą tą taką, wiecie, pacynką do gadania, więc może być ciekawie. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o mnie na razie.
Dobra, to teraz ja podam coś następnego mojego, więc to jest dobry moment, żeby sobie nadrobić albo przypomnieć drugi raz, bo ja już drugi raz oglądałem Nieoszlifowane Diamenty albo Good Time braci Satwi, bo to są filmy i to jest dwójka reżyserów, których każdy powinien w tym momencie znać, bo oni będą wyznaczać nowe drogi dla kina w następnych latach i o nich jeszcze będzie naprawdę głośno, bo oni są cholernie unikalni, chociaż korzystają z czego się da, bo i z kina Michaela Manna i zresztą Good Time to jest praktycznie przerobienie tego Pushera Refna, tego filmu, który tam w Kopenhadze opowiada o tym, jak o handlarzu narkotykami, któremu się cały czas bardziej dzień pieprzył, nie? Że tutaj o takim cwaniactwie ulicznym, nie? Że tutaj trzeba trochę kasy, tutaj trzeba pokombinować, komuś coś dać, wszystko się szybko dzieje, nie? Tutaj przekażemy trochę pieniędzy, tutaj komuś coś obiecamy, tutaj się zwali wszystko, tutaj się jeszcze więcej zwali przez to na głowę, nie? Trzeba gdzieś indziej szukać pieniędzy, trzeba gdzieś indziej kombinować, kogoś wyciągać i wszystko szybciej coś tak nawarstwia, nie? Że bohater już na końcu nie ma żadnej drogi wyjścia, nie? I wiesz, że już jest skazany na porażkę, skazany na zniszczenie, tylko oglądasz, jak to trwa, nie? Jak to już po prostu schodzi coraz niżej w te kręgi piekła. I bracia Satwi dokładnie to samo robią w obu filmach, nie? Że w pierwszym filmie mamy Roberta Pattinsona w świetnej roli w Good Time, który razem ze swoim bratem upośledzonym napadają na bank. Ten brat wpada, jest złapany przez policję. On musi w jakiś sposób skombinować kasę na kaucję, żeby go wyciągnąć, nie? Zresztą sam początek opowiada o tym, że on próbuje brata porwać najpierw ze szpitala więziennego, nie? Gdzie tam jest, wiadomo, pod strażą trzymany. I tutaj już się wszystko zaczyna pieprzyć, bo na samym początku porywa w ogóle złą osobę, nie? I to jest dopiero początek, bo od tego zaczynają się dziać jeszcze gorsze rzeczy. Wchodzą narkotyki, jakieś pieniądze z handlu, wszystko się cały czas nawarstwia, nie? I to ma niesamowite tempo, muzyka, wszystko tam gra, montaż. Jest, widzicie, cały czas czuję osaczony, nie? To jest przejrzyste wszystko, ale takie osaczające, męczące po prostu do oglądania, nie? Ale w taki sposób, że czujesz się tak filmowo dobrze po tym, nie? Jesteś zmęczony całą tą intensywnością, ale wiesz, że zobaczyłeś coś naprawdę fantastycznego. I to samo jest w Nieoszukiwanych Diamentach. Tylko tutaj już mamy gościa z Lombardu, nie? Który dla bogatych ludzi, gdzie tam się pojawia Kevin Garnett, on coś bierze od tego gościa, nie oddaje mu tego, on znowu tam przez to komuś coś wisi, daje jego pierścień gdzieś tam z NBA, nie? Za mistrzostwo, znowu za to wisi, coś tam się znowu mu wali na głowę, coś jeszcze, wszystko szybciej, on chodzi po tym Nowym Jorku z wszystkimi, gada jak z karabinu maszynowego, jest coraz szybciej, dzieją się dużo rzeczy, nie wiesz, co się dzieje, w końcu wszystko to narasta, jesteś przytłoczony tym, bo tak wygląda Nowy Jork dzisiaj, i na końcu jesteś tak zmęczony i po prostu tak to wszystko dostarcza, bo w ogóle finał jest taką wielką, intensywną sceną, która się dzieje w jednym pomieszczeniu, ale tak jakby była jakimś, nie wiem, wyścigiem rydwanów z Ben-Hura, tylko takim, wiesz, skupionym właśnie na emocjach, nie? Na tym napięciu. I to jest cudowne kino. Jezu, ten film jest tak dobry i to, że w ogóle Adam Sandler został przeoczony na Oscarach w jakichkolwiek nominacjach, to jest taka potwarz, bo to jest jego fantastyczna rola i wiemy, że on raz na 10-15 lat potrafi taką rolę zaliczyć, jak był już u Paula Thomasa Andersona w Punch Drunk Love, ale tutaj jest jeszcze lepszy według mnie i to jest film, który naprawdę każdy powinien zobaczyć. Jeśli nie widzieliście Good Time i Nieoszlifowanych Diamentów, to siadajcie natychmiast, odpalajcie Netflixa i oglądajcie, bo to jest kino, które naprawdę będzie wyznaczało nowe standardy na przyszłość. No, to jest moja laurka dla braci Satwi.
Ja zostaję przy Amazon Prime, bo jest serial, o którym miałem nawet kiedyś pogadać i wyszły 2 sezony, ale serial został anulowany, więc ostatecznie o nim nie pogadałem, ale to są 2 sezony, które opowiadają domkniętą historię i jest to The Tick, czyli Kleszcz, co do którego miałem spore wątpliwości. Ja nigdy nie byłem w ogóle, mnie kompletnie Kleszcz ominął, ale tak kompletnie. Ja pamiętam, jak gdzieś po jakimś, jakąś miałem prelekcję w Gdyni, i jeden z widzów mnie zaczepił i zapytał, czy jestem osobą, która na Kleszczu się wychowała, i powiedziałem, że nie, kompletnie. Wiecie, ani na animacji, ani na komiksie, jakby to wszystko gdzieś mi przeleciało. Wiedziałem, że coś takiego istnieje, bo kojarzyłem ten okrzyk łycha i tak dalej, który gdzieś tam był i wiem, że coś takiego istniało, ale jakby nigdy tego nie oglądałem. I jak był trailer, który wyglądał tak, wiecie, tak tanio superbohatersko, to stwierdziłem, że może jednak nie dla mnie. I nie pamiętam w sumie, czemu sprawdziłem to, ale jest tak cholernie zabawny i tak, kurde, zrobiony oryginalnie, jakby ta taniość jest tak wpisana w konwencję tego serialu, że tak powiem, że to absolutnie działa. Ten aktor nazywa się Peter Serafinowicz. Może domyślić się, jakiego jest pochodzenia.
Ten z Nova Corps.
Tak, który pojawił się w Guardians of the Galaxy jako Garth Ansel i zginął, ale próbował. I on jest tutaj, i tam gra takiego, wiecie, w Guardians of the Galaxy on ma tą małą rulkę, gdzie jest takim typem z kijem w dupie, który jest takim totalnym służbistą, nie? A tutaj ma totalnie 180 stopni, przewróćmy tą rolę, no bo jest Kleszczem. I jest tym typem, którego nic do niego nie trafia, non stop chodzi w tym absurdalnym niebieskim kostiumie, jest super silny, właściwie niezniszczalny, nie najinteligentniejszy. I jakby jak cała fabuła się tutaj ładuje, jak jakby ten główny bohater, czyli Arthur, do którego Kleszcz trafia, wciąga go w tą całą akcję, to tych superbohaterów, jak się pojawia aktor, który grał Rorschacha u Snydera, który jest tutaj głównym złoczyńcą, który jest...
Jackie Early.
Tak, który jest też super przerażający, jako tutaj ten wielki zły, który się gdzieś tam chowa w tym wszystkim. Nie wiem, miałem tyle frajdy z oglądania, moja absolutnie ulubiona postać tutaj to jest Overkill, czyli taka parodia Punishera.
O Jezu, on był taki dobry w animacji.
Który jest po prostu i ma swoją łódź podwodną, która z nim gada i na łódźcie jeszcze jest homoseksualna. Więc to jest w ogóle świetne połączenie, kiedy za każdym razem, kiedy Arthur wchodzi do tej łodzi podwodnej, to ona do niego robi cały czas tak, stara się wyraźnie swoje zainteresowanie przekazać. I to oczywiście bohater nazywa się Overkill, więc wiadomo, z czego słynie, a serial jest R-ką, więc może być Overkillem. I mówię, to jest, serial został anulowany w końcu, ale to są 2 sezony, które stanowią zamkniętą całość od początku do końca ten główny wątek jakby doprowadzają, to na co Arturowi zależy i tak dalej. Znaczycie furtkę otwartą, bo liczyli, że będzie coś dalej, ale nie ma. Natomiast i tak polecam. Bawiłem się fantastycznie na tym. Aktorzy się ewidentnie bawili fantastycznie na tym. I jeżeli ktoś chce zobaczyć super bohaterów na luźno, to co bardzo nie wyszło na przykład w Powerless, gdzie też to było stosunkowo tanio zrobione, ale ten humor kompletnie nie siadał, tak tu według mnie siada absolutnie fantastycznie i ja Kleszcza polecam. I mówię, nigdy, a jestem osobą, która nigdy wcześniej nie znała Kleszcza, więc dla mnie kupa frajdy.
Ja już za dzieciaka pamiętam, że Klesz to była taka fajna naprawdę wiwisekcja tych wszystkich superbohaterskich tropów. Ja wtedy jeszcze, wiesz, też nie czaiłem, jak to wszystko działa dokładnie, nie, ale już widziałem, co mniej więcej, wiesz, próbują tam rozdziabdziać, nie, i jak to próbują ukazać. Więc jestem, muszę w końcu zobaczyć tego Kleszcza aktorskiego, bo wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. A jeszcze tylko dodam, że Serafinowicz to jest ten aktor, którego połowa ludzi, połowa z naszych widzów na pewno zna, jak tylko zobaczy jego zdjęcie, bo on się przebija w połowie filmów hollywoodzkich, nie? On ma tą twarz taką kwadratową, dużą i zawsze ma, zawsze ma te oczy takie trochę, ten, wiesz, przymknięte, nie? I, o,
ale on wydaje mi się, że właśnie zwykle gra takiego sztywniaka, a tutaj jest kompletnie tak, tego przeciwieństwa.
Albo jakiegoś sinorękiego, zawsze kogoś, który tam gdzieś w tle stoi, nie? Takim na boku, nie? Ale każdy go rozpozna, jak tylko sobie go wygoogla.
A tu gra tego typa, co mówi odrobinę za głośno i non stop krzyczy, jest taki kompletnie rubany. Baszny, wiesz, no. I wygląda jak wygląda cały czas w niebieskim kostiumie.
Okej, to ja w takim razie zarekomenduję coś kompletnie innej beczki, coś trochę może nieoczywistego. Jednym z filmów, który jest obecny na Netflix w tym momencie, jednocześnie jeden z tych filmów, jeśli na przykład podobało wam się nasze omówienie Spider-Mana 2 i chcecie, żebyśmy wrócili jeszcze do czasu gadania o jakimś tam filmie w takim składzie jak ostatnio, albo w szerszym, albo w innym, to myślę, że jeden z tych filmów, mam nadzieję, że Radek będzie za tym.
Chyba wiem, chyba... Oj, nie, zabrałeś mój film na pewno. Już czuję.
Nie. Że jeden z... Wydaje mi się, że nie. W każdym razie, jeden z tych filmów, o którym myślę, że warto będzie pogadać w szerszym zakresie. Filmy, które raczej już powoli zostały zapomniane z różnych powodów. Myślę, że część z tych powodów na pewno była słuszna. Jest Scooby-Doo. To jest film, który jest tak cholernie ciekawą produkcją. Wcale nie dlatego, że jest specjalnie udany, ale dlatego, że jest cholernie ciekawy. Ja ogólnie wpadłem na to tak, że po prostu patrzyłem po filmach moich ulubionych twórców i widzę, że jest parę filmów Edgara Wrighta na różnych streamingach albo serwisach, jest parę filmów Jamesa Wana. I tak patrzyłem, co Jamesa Gana jest, nie? No i na przykład jest do obejrzenia super na Cinemanie, ale niestety tylko wersji z lektorem, więc nie do końca polecam.
Super, to jest tak dobra wersja Kikasa, nie? Że Kikas,
tak, ta lepsza.
Zawsze ten lepszy mijał mnie o kilometr, wiesz, Kikas, nie? Znaczy, było okej, jak się go obejrzało, ale to nie jest coś, do czego chcę kiedykolwiek wracać. A Super to jest tak unikalna wersja właśnie tej wizji gościa, który bierze sprawy w swoje ręce, nie? Tego ulicznego, że o...
No, ale z racji tego, że w końcu padło też właśnie na Jamesa Gunna, no to oczywiście Scooby-Doo jest filmem, do którego napisał scenariusz, nie reżyserował go, a w sumie szkoda. No i to jest film, który ma bardzo ciekawą historię, między innymi dlatego, że tak jakieś 15 lat po skończeniu tej produkcji James Gunn ujawnił, że plan był tak, znaczy o tym wiedziano już wcześniej, że film miał mieć pierwotnie ciut wyższą kategorię wiekową, miał mieć PG-13, miał być tam parę takich troszkę doroślejszych żartów i ogólnie miało to być raczej taka parodia, powiedzmy, oryginalnych, czy raczej parodia schematów z oryginalnej kreskówki, nie? Z oryginalnego serialu animowanego. Film miał się troszkę z tego naśmiewać. Ale jakiś czas właśnie później, na jakąś rocznicę zdaje się właśnie tego filmu, czy czegoś inną rocznicę związaną ze Scooby-Doo, nie pamiętam teraz dokładnie, James Gunn ujawnił, że mało tego, istniał nawet cut tego filmu w wersji R. Tutaj Gun Cut pewnie. W każdym razie była to wersja filmu, która zawierała jeszcze więcej tych dorosłych motywów. Mało tego, James Gunn ujawnił, że w gotowym filmie są sceny, gdzie na przykład użyto CGI, żeby zakryć, nie wiem, nagość aktorek, nie? Więc to miał być taki Scooby-Doo. I parę z tych rzeczy zostało w tym filmie, tylko że bez odpowiedniego kontekstu i obudowania, powiedzmy, resztą rzeczy, no nie rzucają się aż tak bardzo w oczy, nie? Fakt, że Shaggy ma tej dziewczyny o imieniu Mary Jane, myślę, że mówi sam za siebie. No, więc to jest ten film, myślę, że polecam go sobie znaleźć i nadrobić. Najlepiej, no to nie jest film, który się dobrze ogląda na trzeźwo mimo wszystko, więc polecam się tutaj przygotować odpowiednio do tego. Ale nie zdziwcie się, jak kiedyś do tego wrócimy i będziemy wrócimy. O tym gadać, bo tu jest masa dziwacznych pomysłów, które... po których widać, że tam stało właśnie za tym coś jeszcze dalej, nie? Więc myślę, że pod tym kątem warto będzie to rozgrzebać.
Ja lubię ten film, ile w nim, wiesz, przeszło rzeczy, nie? Które powinny wylecieć, a i tak zostały, bo tam jest dużo tych, które są pod PG-13 już, nie? A zostały w tej wersji. To nie był nigdy film dla dzieci z Kobidą. O matko, wrócimy do tego na pewno.
Samo to, że tym głównym... No nie będę spoilował, ale powiedzmy, że jednym z głównych... Główny antagonistą tego filmu jest pewna postać, po której dzieciaki by nigdy nie pomyślały, że jest coś z nią nie tak, nie? A jednocześnie funkcjonowało jako żart dla tych ciut już starszych widzów, więc... No,
ja bym pomyślał. Jest postać, którą absolutnie nienawidziłem, jak byłem dzieckiem, więc...
Ja nigdy nie rozumiem tego, czemu niektórzy nie lubią pewnej postaci.
Ja go nienawidziłem od małego, zawsze tak mnie wkurwiał po prostu, jak się
pojawiał. Ja zawsze mówię, ja chcę nim być, takim odważnym, wiesz, wszędzie, na barykady.
Psuł wszystko, wąt z nim.
Ale... Dobra, chodzi o Scrappiego, wszyscy wiedzą, o kogo chodzi.
W sumie, kurczę, to prawdę powiedziawszy, podejrzewam, że bardziej zachęci to, ta wiedza bardziej zachęci chyba do obejrzenia tego filmu, w zasadzie co, jakim cudem muszę to zobaczyć, niż nie wiedzę. Nie?
Natomiast... Ale jeśli ktoś będzie próbował się domyślić, jakim cudem, to i tak się nie domyśli.
No ale szczerze mówiąc, jak się... To jest też film, który myślę, że dużo traci właśnie na tym, że no... Przydałby mu się lepszy reżyser i też przydałby mu się właśnie ta wolność kreatywna, którą być może dzisiaj by dostał, bo kto wie, czy gdyby tamten projekt nigdy nie powstał, to w którymś momencie nie chwyciłoby to, wiecie, jadąc na nostalgii, nie? Zróbmy film o Skubim faktycznie, ale właśnie dla tych starszych widzów, którzy może się wychowali na kreskówce i kto wie, czy nie pójdą na to w dużej liczbie. Ale mam wrażenie, że z lepszym reżyserem to by po prostu się nawet lepiej oglądało, nawet w tej formie, w której jest tutaj, by się oglądało lepiej, bo... Jak się podejdzie do tego filmu w ten sposób, po prostu przeanalizuje scenariusz, dialogi i tak dalej, to wszystko naprawdę w miarę gra, nie? I tylko brakuje po prostu reżysera, który nadałby odpowiedni ton tej historii, nie? I żeby to faktycznie wyglądało jak ta zgrywa, a nie jak, no, film dla dzieci, który ma te właśnie dziwne elementy, które tam do niego kompletnie nie pasują.
To by potrzebny jak reżyser, który ma jakąkolwiek synergię z Gunnem, nie? Albo żeby sam Gunn to zrobił, tak jak było, wiesz...
Gunn powinien to zrobić, ale Gunn nie zrobiłby filmu PG.
No, wiesz, to był taki okres, że w ogóle nie wiem, czy by dali Gunnowi to też reżyserować, nie? Bo to było, wiesz, on był znanym wtedy gościem tylko...
Co, Slittera zrobił wtedy?
To było przed Slitterem, tak. Slitter jest
później. To w zasadzie jego pierwszy job tutaj, jeśli chodzi o scenariusz. Potem dostał zaraz po tym Scoobim, najwyraźniej się ten scenariusz spodobał, no bo potem dostał ten... Dawn of the Dead, nie? W Zaga Snydera do napisania, a potem znowu Scoobiego 2, więc... A później, później zaczął kręcić swoje rzeczy.
No i on właśnie wtedy był jeszcze tym właśnie dzieckiem Tromy, tylko z tego znanym, nie? I że jeszcze go nie mogli na stołku postawić. Zresztą nawet jak dostał robotę przy strażnikach, to było to, że to jest ten typ od tych horrorów, wiesz, B-klasowych i syn Tromy, nie? I to się musiało zmienić troszkę, żeby go inaczej postrzegać. Dobrze, że Gunnowi to jednak też zostało w głowie, że jest tym dzieckiem Tromy. I no, to widać we wszystkich jego projektach, nie? To z niego tak. Nie wyjdzie nigdy. Jak raz jeszcze, Troma wejdzie, to już koniec.
Jeszcze jedna rzecz a propos Scoobiego. Ja jestem pełen naprawdę uznania, że udało mi się w tym jednym filmie zebrać wszystkie te gwiazdy tamtego czasu, nie? Matthew Lillard i Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar. To wiesz, w jednym filmie, nie? Jeszcze tam Rowan Atkinson gdzieś chodzi. Myślę, że wiele z tych castingów nie było też złych, nie? Wydaje mi się, że Matthew Lillard jako Shaggy nie był zły naprawdę. Zresztą teraz będzie podkładał... Nie. Ktoś... Czy on będzie podkładał głos Shaggy'emu, czy nie? Nie, w każdym razie wiem, że jakoś tam jeszcze z tym Scoobim był związany. W każdym razie, no... całkiem ciekawie się to ogląda po latach. Natomiast druga część jest dużo gorsza, więc ją można sobie odpuścić już. Przez to, że ona była od samego początku już pisana jako taki film bez pomysłu, no to też tak wygląda. No.
Kurczę, to masz rację, że i Scooby-Doo jest takim, wiesz, artefaktem swojej epoki, jeśli chodzi o tych aktorów, nie? Których dzisiaj już się raczej nie pamięta, że gdzieś się wycofali, nie? A wtedy byli najgorętszymi nazwiskami. Ej, kurczę, to i Koszmar minionego lata, on jest takim samym, nie? Gdzie też zebrali w tym tanim slasherze, a wtedy, wiesz, to był super hit, nie? A dzisiaj mało kto o nim pamięta, jak się tak, wiesz, wspomina te klasyczne slashery, nie? A wtedy to był przecież taki hit. No widzisz, jak to się zmienia. No. Czekaj, teraz ja, tak? Ja mówię trzecią opcję. Ej, tak. To ja teraz ja też powiem film, który
Tak, to jeszcze dodam, że Matt Hilliard faktycznie podkładał głos w Szegiemu w iluś tam filmach telewizyjnych i odcinkach, więc okej, dobra.
No, bo się, kurczę,
zastanawiam się, czy się, ja sobie to uzdurałem, czy to prawda, ale...
No, ale on jest synonimiczny, nie? Jednak ten jego głos w naszym Szegiem. No to ja teraz wyciągnę film, który już kiedyś tutaj polecałem i który też pewnie przyklepiesz, że warto go zobaczyć, jeśli go jeszcze nie widziało. I tym filmem jest jedno z najdziwniejszych główien, jakie widziałem w tym wieku, który zawsze polecam. Nie wiem, czemu go tak bardzo lubię, ale lubię. I nawet na Blu-rayu kiedyś go kupiłem i ci wysyłałem zdjęcia. Patrz, co kupiłem za grosze, dorwałem jeden z najlepszych filmów w historii. I to jest Lekarstwo na życie. Gora Verbińskiego.
Boże.
Jest dostępne na Netflixie. I to jest piękny kawał dziwacznego kina. Do dzisiaj nie wiem, o co chodziło Verbińskiego, gdy robił ten film.
To jest film z Dandy Hanem?
To jest ten film z Dandy Hanem. To jest gotycki horror za wszystkie pieniądze świata, bo w niego władowali kupę pieniędzy. Nie wiem, w ogóle to jest Verbiński, w niego się rzuca pieniędzmi. To jest typ, który dostał za rango Oscara, który zrobił...
Jakiś film o piratach, które...
Tak. No, bawił się w tymi piratami, z rango też zrobił konkret. No to pozwolili mu wydać kupę pieniędzy na gotycki horror, który jest pięknym kinem. On wygląda pięknie, ten film. Nie wiem do dzisiaj, o co w nim chodzi za bardzo. Wiem, że tam zęby wypadały, jakieś ludzie byli w formalinie.
No, o wieczne działo. Życie, no. Jak to?
No, szukali lekarstwa na życie. O to chodziło. Właśnie. I ten film wygląda przepięknie. On ma piękne zdjęcia. Ma te wszystkie przestrzenie tych szpitali gotyckich, gdzie w ogóle szpitale, gdzie tam masz jedną balę właśnie z jakąś formaliną. Jakieś te sauny dla tych starych ludzi, które nie przypominają sauny.
Jakieś węgorze.
Tak, jakieś właśnie od cholery węgorzy. Masz tego Dana Dihana, który tam na rowerze ucieka nagle do jakiejś wioski niemieckiej, nie, żeby wskoczyć do baru. No i mówię, no zęby im wypadają po jakimś czasie ludziom tam w tym filmie. I jest dziwny, jest cholernie dziwny. Nie ma sensu, ale on przyszpila do ekranu. Nie możesz przestać go oglądać. I to jest film, który trwa, ile? 2,5 godziny? On trwa o dobrą godzinę za długo niż powinien, ale ja oglądałem go 3 razy już w życiu i za żadnym razem nie mogłem przerwać tego seansu, bo ten film jest po prostu hipnotyzujący w tym swoim dziwactwie, całkowitym dziwactwie. I to widać, że to jest taki passion project, nie? Wiesz, że Verbiński go musiał zrobić i jak dostał pieniądze, to się musiał cieszyć jak dziecko, nie? Teraz będę robił, teraz zobaczą moją wizję. I ludzie ją zobaczyli i nikt jej nie zrozumiał, bo ten film nie ma za bardzo sensu, ale jest piękny. I jeśli chcecie na coś przeznaczyć wieczorkiem dobrze 2,5 godziny, to musicie zobaczyć Lekarstwo na życie. Ale Łukasz przyzna, że to jest jeden z tych filmów, który możesz mieć dużo zastrzeżeń do niego, ale on ci nigdy z głowy nie wyjdzie i jak będziesz na jakiejś imprezie, takiej luźniutkiej i będą sobie ludzie mówić o filmach, że co chcę zobaczyć, coś dziwnego, coś bym chciał takiego co zobaczyć, nie, komuś polecić, no to i co wyciągasz wtedy? Lekarstwo na życie, nie?
To jest jeden z tych filmów, o których nie sposób mówić, staramy się, ale myślę, że na dłuższą metę nie sposób mówić właśnie bez spoilerów, nie sposób... Wystarczy, że opowiesz komuś fabułę i jakby już to już chwyta, nie? Jakby na zasadzie okej, dobra, muszę to zobaczyć właśnie na własne oczy, nie? No bo ja się do dziś budzę z krzykiem w nocy, więc...
No, to jest taka czarodziejska góra z Danem Dihanem i zrobiona przez wariata. Polecam.
To jest... Czy to już był schyłek kariery Dana Dihana, czy jeszcze nie? To,
nie wiem, który to był moment, bo on ma co chwilę schyłek kariery.
Ale jakoś wyjątkowo długo, jeśli chodzi o... On miał highlight w tej Kronice razem z Joshem Trankiem. No tak, był jedyny highlight obu z nich chyba.
I wszyscy byli zachwyceni, wow, kurczę, świetny film, nie? Jaki dobry młody aktor, nie?
Spider-Man 2.
A potem nagle zaczął się pojawiać w filmach i jakby w każdym filmie wydawał się po prostu jak zupełnie innej bajki, nie? Nawet w tym, mimo że i tak ten film był dziwny.
No ale to jest jego najlepszy film chyba, według mnie, ta rola właśnie w Lekarstwie na życie. To jest konkret, to miał naprawdę dużo do zagrania, zaskakująco. Bo ten film trwa 6 lat, ale oprócz tego też miał dużo do zagrania. Kurczę, on w ogóle miał zawsze, każdy ma zostaje te projekty, które mają być hitami, nie? I tak patrzysz i one się nie mogą nie udać, nie? Jak masz Spidermana, tego Amazing Spidermana, nie? To wiadomo, no wiem jak je upieszę Amazing Spider-Man, ale to nadal jest konkretna marka, dobry reżyser i może w tej dwójce coś naprawią, nie? No wyszła, kurde. Amazing Spider-Man 2 to jest ścierwo najwyższego sortu. Później mamy Valeriana. tyle dobrych komiksów, tyle materiału, nie można go spieprzyć, może Luke Besson wraca, przecież on potrafi robić, wiesz, Piąty Element, te wielkie, piękne światy przyszłości, no i wyszedł mu Valerian, który wygląda jak wygląda. Ja go próbowałem bronić jeszcze, bo my z Łukaszem byliśmy razem w kinie, a Łukasz bardzo klnął na niego. I nie wiem, mam nadzieję, że Dane DeHaan jeszcze wróci w jakiś sposób, bo ja typa lubię i to jest jak z Fassbenderem, należy mu się coś od życia jeszcze filmowego.
To ja w takim razie dalej zostaję przy serialach, bo widzę, że jako jedyny będę je wymieniał.
Daj jakiś film człowieku.
To ty daj jakiś serial, to jak nikt nie o tym nie mówi. Mamy tak dużo czasu. Film to możesz sobie obejrzeć, wiesz, wieczorkiem po pracy.
A ty już wyczerpałeś swój limit, dajesz 16 sezonów Supernatural. Czyli...
Tak, to i tak jest krótsze niż Cure for Wellness, nie?
No, więc... to trzeba przyznać.
Wrażenie. Okej, więc dobra, dalej z tym przy Amazon Prime. O Boys zgadaliśmy już w sumie, więc nie będę o tym wymieniał. Z Radkiem oglądaliśmy oba i chyba na drugi sezon czekamy, aczkolwiek z tego co widzę też będzie... on będzie opóźniony czy nie? Bo wydaje mi się, że go już nakręcili. Ale głowy nie dam. No w każdym razie czekam na drugi sezon. Natomiast powiem o innym serialu, który przypadkiem sobie obejrzałem. I nawet ma coś wspólnego z wcześniej wspomnianym, bo był powiedziany Valerian. Valerian, w którym poza oczywiście Dane DeHaanem grała Cara Delevingne, dobrze jej nazwisko mówię?
Delevingne.
Więc to też jest aktorka, która, jeśli chodzi o jej karierę aktorską, to ma ostatnio też miała świetne występy, jak chociażby, wiecie, Enchantress, najlepszy złoczyńca w historii DC. Potem oczywiście Valerian. No ale teraz powstał serial, który trafił na Amazon Prime, jego pierwszy sezon, Carnival Row, gdzie gra razem z Orlando Bloomem. I to jest serial, który sam fabularnie nie jest aż tak super, jest okej, okay, ale ma tak świetny koncept świata i myślę, że to jest coś, co Łukaszowi podeszło, bo kojarzy mi się z Arkanem chociażby. To jest świat, w którym jesteśmy, jeśli chodzi o czasy, to można powiedzieć, że to jest gdzieś rewolucja przemysłowa właśnie. Widzimy, że maszyny parowe tutaj działają bardzo sprawnie. I do takiego naszego, powiedzmy, ludzkiego świata trafiają istoty z innych bajek. Jakieś tam fauny, wróżki, różne takie rzeczy. I są traktowane jak no, uchodźcy generalnie często są traktowani. Więc no, kojarzy się to z tego, jak na przykład w Arkanum były elfy traktowane w miastach, czy coś w tym rodzaju. No raczej muszą siedzieć w jakichś slumsach, jakichś tego typu miejscach, parać się no, pracami od... przy dobrych wiatrach mogą być jakimiś sklepikarzami mięsa, przy gorszych raczej parać się prostytucją i tego typu sprawami, bo to jest jedyne, gdzie mogą znaleźć pracę.
Ale one trafiają, czekaj, do naszego świata z bajek?
Tak, bo oni ma... One,
czy mamy na przykład jednorożca, który Uberem jeździ, coś takiego?
Nie Uberem, raczej by tu jeździł powozem, prawda? Bo wiesz, bo masz tego. I jak najbardziej, są sługami, masz tych wszystkich z rogami, te fauny i tak dalej, którzy są służącymi w domach na przykład, już podają kolację... I te sprawy są ogólnie traktowani jak zdecydowanie gorszego sortu obywatele. I jakby cała akcja rozgrywa się, dwóch głównych bohaterów jest właśnie Delevingne, która jest tą wróżką, która niedawno tutaj dotarła, więc trochę z jej perspektywy możemy zobaczyć, jak ten świat wygląda dla kogoś, kto dopiero się w nim znalazł i dopiero widzi, jakie ma opcje zatrudnienia, że tak powiem, jakie ma społeczne podejście, czym może się zająć. I ona jest taka bardzo oczywiście jeszcze stara się być anty temu wszystkiemu, jakoś starać się temu przeciwstawić. Ona wcześniej była tą, która szmuglowała ze swojej ojczyzny, która została najechana właśnie innych tych, nazwijmy to, baśniowców do tego świata, żeby pomóc im przeżyć. Teraz widzi też, w jakie warunki tutaj docierali. I z drugiej strony bohaterem jest właśnie Orlando Bloom, który jest inspektorem, no policjantem można powiedzieć w tym świecie. Który oczywiście, wiadomo, jeżeli jest protagonistą, więc on stara się być tym gościem jedynym, który patrzy, jeżeli tam zabiją wróżkę gdzieś w jakimś tam, wiecie, slumsach i urwą jej skrzydła, no to generalnie policja będzie miała to gdzieś, a Orlando będzie tym jednym inspektorem, który pójdzie sprawdzić i dowie się, co tam się do cholery stało. No i oczywiście jest dodane tego, że oni mają wspólną przeszłość, bo on brał udział w wojnie, kiedy jeszcze... ten świat pojechał tam pomóc tym wróżkom i próbować i walczyć, ale w końcu się wycofali, więc jakby teraz mają jakąś tą historię, on był jakimś tam żołnierzem. No i to nie jest proceduralnie, jakby nie było, to jest zbita fabuła. 6 odcinków ma bodajże, jak na Amazon Prime czy coś koło tego, to są bardzo krótkie seriale, które dotyczą głównie śledztwa, które polega na tym, że kolejne osoby z obu stron giną w bardzo brutalnych okolicznościach. Do tego dochodzi jeszcze jakaś tam kwestia polityczna. Jak się nazywa aktor fantastyczny, który grał chociażby w O drugim Sherlocku Moriarty'ego?
Kurde, ten Harris? Jared Harris.
Jared Harris gra tam właśnie takiego, powiedzmy, premiera tego, jeżeli to można powiedzieć, państwa miasta, które się tym zajmuje, i on jakby też stara się to jakoś zrobić. Jest jakiś tam polityczny jeszcze ruch antypro, oczywiście tym uchodźcom, więc jest to trochę oczywiście do tematów współczesnych podane w tym takim baśniowym sosie. I mówię, o tyle co byłem lekko rozczarowany finałem, jak się ta cała sprawa rozwiązała, tak sam klimat i to poczucie tego świata, który jest takie jednak zupełnie inny niż jakieś takie klepane fantasy i nie ma tego przygodowego stylu, a bardziej ten taki dolnomiejski, gdzie jest dużo pary, dużo szarych kolorów, dużo tej brzydoty, można powiedzieć, w tym wszystkim, no sprawiał mi kupę frajdy.
Czy wygląda fajnie. Muszę zerknąć. Szczególnie, że jak już miałeś mnie na tym, na Jaredzie Harrisie, bo to jest na tym aktor. Yes. Jeszcze nabrałem takiej cholernej ochoty, żeby zobaczyć drugiego Sherlocka, bo mój tak dobry Moriarty. Ja uwielbiam jego Moriartyego, bo tak? Pasował do tego Downeya, nie? No, to muszę zobaczyć. To ma 6 odcinków tylko, tak?
Coś koło sezon. Tego. No to jak te wszystkie Amazonowe, wiesz, Boysi czy coś takiego. Mm-hmm. No są krótkie sezony.
8.
8, okej.
Okay. No, tak właśnie patrzyłem. Nie no, wygląda fajnie. Kto by miał czas na te seriale, kurczę, tyle filmów. No
właśnie, jak nie teraz, to kiedy?
Kurczę, ale muszę zobaczyć, bo na przykład ten...
I to będzie miało drugi sezon przy okazji, to nie zostało anulowane.
Bo nie Złoty Kompas, kurczę, to jest ten, jak się nazywa ten, co jest na HBO? Emotion Materie. Tak mnie wynudziły, a chciałem coś takiego właśnie w stylu, wiesz, steampunkowym trochę.
No tak, to na pewno czuć klimat steampunkowy w tym, absolutnie. Jest na przykład motyw, w którym jeden z tych faunów przyjeżdża i jest, do tej pory nie dowiedzieliśmy się dokładnie jak, ale jest bardzo bogaty. Więc widzimy wyższe sfery z punktu widzenia gościa, którego nikt nie chce w tych wyższych sferach, ale ma tyle kasy, że nie można go ignorować. I widzisz tam te wszystkie też wynalazki, inne różne rzeczy, które się tam dzieją.
Muszę zobaczyć, szczególnie, że ma też dużo sympatii dla Orlando Bluma od lat.
Tak, Orlando Bloom jest fantastyczny w tym serialu.
No dobra, to w takim razie, żeby znowu zmienić zupełnie klimat, z racji tego, że co jakiś czas, jak gadamy o jakichś właśnie klasycznych produkcjach, nie wiem, science fiction czy jakichś horrorach sprzed iluś tam lat, to dostajemy komentarze o treści, kurczę, ale gdzie to obejrzeć, nie? No bo powiedzmy dostęp do tych filmów nie jest taki prosty. Więc stwierdziłem, że sprawdzę i zobaczę, czy któryś z tych klasyków, powiedzmy do, nie wiem, roku 1960 czy 70 da radę zobaczyć w tych serwisach. No i bywa z tym różnie, nie? Oczywiście, jeśli ktoś korzysta z urządzeń Apple i ma podpiętą kartę pod iTunes, no to tam sytuacja jest dużo łatwiejsza, bo masa filmów jest dostępna na iTunes, oni też tam robią napisy polskie. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe serwisy, no to już to jest dosyć mocno wybrakowane, ale to i owo da radę znaleźć. Na przykład taka po prostu absolutna klasyka gatunku, czyli na przykład film Metropolis Fritza Langa jest dostępny na VOD.pl za jakieś grosze, więc jeśli ktoś nie widział, to myślę, że to jest ten film, który no, trzeba zobaczyć. No, oczywiście to też nie jest skończona, ostateczna wersja filmu, tylko ta pewnie najpełniejsza na dzień dzisiejszy, ale wydaje mi się, że i tak warto, no bo kurczę, w zasadzie każdy film science fiction robiony potem zawdzięcza chociażby no, warstwę wizualną inspiracjami właśnie związanymi z Metropolis. Nie? Jakby to ten film narzucił tak naprawdę to, jak widzimy miasta przyszłości, mimo że to był 27 rok i no, nikt wtedy nie miał pojęcia, jak będzie się rozwijać technologia.
Kurczę, każdy android po Metropolis ma coś z Marii, nie?
Tak. No, tak samo, wiesz, tak samo jest z całym miastem, nie? I jego designem, tak. I no,
miasto ma trzeba, właśnie. Nie?
Szczególnie, że to też no, szczególnie, że powiedzmy, no, dostęp do tego nie jest trudny, w tym wypadku można po prostu bardzo łatwo sobie to nadrobić. Kolejny film, który myślę, że też warto zobaczyć, jeśli ktoś chce zobaczyć, jak zaczynało kino, powiedzmy, tutaj gatunkowe, czyli Zaginiony Świat, The Lost World z 1925 roku, nie mylić oczywiście tutaj z sequelem do Parku Jurajskiego. To jest oczywiście film na podstawie powieści Artura Conan Doyle'a, i to jest produkcja oczywiście czarno-biała i nie ma, ale jednocześnie no, będąca dosyć przełomowa, przełomowa pod względem efektów specjalnych, nie? Bo to jest pierwszy pełnometrażowy film, przy którym palcem maczał Willis O'Brien, który potem robił efekty do King Konga chociażby, czy do Mighty Joe Young. No i oglądanie tutaj poklatkowych dinozaurów robionych w 1920 roku, 25 roku też ma, powiedzmy, tutaj walory na pewno historyczne. Poza tym
Zatrzymam tylko na tym, na właśnie tym filmie, bo Przez dobre 5 lat miałem w pokoju plakat nad komputerem Zaginionego Świata właśnie, tego klasycznego. Bo kiedyś Mayfly wydawał, wiesz, takie full wypasione wersje filmów, nie? I oni wydawali tak, że był film na DVD i do tego był w tubie plakat. Taki naprawdę jebitny. I to właśnie był ten Zaginiony Świat, który wisiał pięknie na ścianie. Oni też tak na przykład Karnawał Dusz wydali. Nie wiem, czy widzieliście jakiś Karnawał Dusz. To jest taki naprawdę schizowy mocno film narkotyczny, w którym się odpływa, bo on jest bardzo, bardzo dziwny, który też polecam zobaczyć. No, ale to jako ciekawostka, że mówię, przez 5 lat miałem tego dinozaura przed oczami. Fantastyczny film cały czas.
Generalnie widzę, że VOD chyba najwięcej robi, żeby mieć te klasyki u siebie. Widzę, że na przykład jest tam VOD.pl. Mają u siebie Freaks na przykład, Todda Browninga z 1932 roku, który był tym filmem o zdeformowanych deformowanych osobach pracujących w cyrku, może w ten sposób. Który zresztą też spotkał się w ówczesnych czasach z ogromnymi kontrowersjami, nie? No, ludzie generalnie zareagowali najlepiej na taki film, był zakazany w wielu miejscach. No dzisiaj można sobie zobaczyć.
Tak, jest Nosferatu, prawdziwe osoby z tymi, nie?
Tak, które zresztą dla nich akurat tak. Udział w tym filmie był dosyć korzystny, no bo wiadomo, zrobiły się popularne, tak, i tak, były zapraszane, miały pracę.
Jakie to robi wrażenie do dzisiaj, nie? Jak masz tego Johnnego Ecka, który nie miał dolnej części ciała, nie? I tylko się na rękach poruszał, i to cię robi porównujące wrażenie.
Jednocześnie to wciąż jest trzymający napięcie film. Tak, właśnie między innymi dlatego, że wiesz, że to nie są efekty specjalne, tylko ci ludzie faktycznie oglądają.
Tak, i wiesz, i on odhaczał dokładnie wszystkie te punkty dobrego horroru, nie? Tam scena w deszczu, scena zemsty, nie? Wszystko tam działa na najwyższych obrotach.
Tak. Poza tym mają też Nosferatu na przykład, o którym myślę, że tutaj też nie trzeba wiele mówić, bo też, jeśli ktoś nie widział, no to czas najwyższy zobaczyć. Natomiast jeszcze widzę, że w ofercie VOD.pl, a także IPLI, z tego co patrzę, jest też kultowy Plan 9 z kosmosu z 1959 roku Eda Wooda. Wiem, że wiele osób widziało film Ed Wood, na przykład Tima Burtona, a nie widział oryginału, więc też warto sobie sprawdzić. To się bardzo lekko ogląda wbrew pozorom, bo te dialogi i rzeczy, które się dzieją na ekranie, jest tak absurdalne, że autentycznie bawi. Natomiast dwa filmy, które chciałem szczególnie polecić, to po pierwsze Dom na przeklętym wzgórzu, tutaj Williama Castle z 59 roku. On jest dostępny na IPLI. I to jest film z świetną rolą zresztą Vincenta Price'a w takiej typowej dla siebie roli, ni to horrorowej, ni to komediowej. I sam film jest takim w zasadzie moim zdaniem, nie wiem, pierwszym takim mega pełnoprawną parodią, bo to jest film, który czerpie garściami z tych wszystkich starych horrorów w stylu, wiecie, grupa ludzi trafia do jakiegoś domu i okazuje się, że duchy po prostu wszędzie straszy, tak? Oczywiście w taki przerysowany sposób, jakieś kości trupy się pojawiają i tak dalej, a potem się okazuje, że to tak naprawdę nie duchy, tylko ktoś chciał kogoś zabić albo wymusić jakieś działania. No i tutaj to jest ograne w taki bardzo właśnie przerysowany sposób, ale to się broni cały czas.
Tak, szczególnie, że ten film był interaktywny, nie? Że te wszystkie zabiegi, które są w filmie, te wszystkie wyskakujące kości tupy czy coś, to działało też w połączeniu z widownią tu i teraz na sali. To jest niesamowite, nie? Że ten film dzisiaj nie działa w taki sposób, jak działał w kinie w latach swoich premiery, nie? Jak w ogóle filmy Castle z lat 50. 60., nie? Je trzeba było oglądać w kinie, bo tam miałeś te wszystkie karteczki przy wejściach, czy te liściki, gdzie dostawałeś, że dostaniesz zawału, nie? Że kto wie, że nie ręczą za to, że karetki ustawiał przed kinami, nie? Że na pewno będą jakieś te osoby, że puszczał te kościotrupy, wiesz, gdzieś tam pod sufitem latały świecące.
Właśnie, nie? Na pewno się pojawił się kościotrup, no to faktycznie w kinie puszczano tego kościotrupa, żeby sobie latał.
Tak, dokładnie,
sufitem.
Że te buzery pod siedzeniami, nie? Że cię tam...
To pod...
Tikle,
jak to się nazywa właśnie? Zaraz sprawdzę. W każdym razie, no tak,
był
ten film...
Tikle, to co tam się przyczepiało do kręgosłupa, tak. I było czuć mrowienie.
Tak, i wibrowały fotele. No, William Castle próbował konkurować z Alfredem Hitchcockiem w tamtym czasie, ale raczej robi to w trochę inny sposób, troszkę bardziej odpustowy aniżeli Hitchcock. Ale akurat ten film, o ile filmy Castle'a w większości, no, zestarzały się mocno, nie?
Tak, bo oni się opierają na tych gimikach.
Tak, ale ten przez to, że jest zrobiony z przymrużeniem oka, no i mimo Vincenta Price'a w obsadzie, myślę, że akurat dalej się w jakimś stopniu broni. Poza tym on wygląda tak mega oldschool'owo, bo scenografia jest super, jest czarno-biały i zdecydowanie tutaj, jeśli ktoś chce, Jezu, no jest, ktoś chce coś Vincent w tych klimatach Price. Takiego starego horroru, to zdecydowanie.
Jezu, i Vincent Price. W ogóle tutaj moglibyśmy tylko polecankami Vincenta Price'a, wiesz, te wszystkie filmy kormanowskie, wiesz, Maska Czerwonego Moru, kupa, wiesz.
No nie wiem, czy to jest dobry wybór na teraz, wiesz.
No nie, no to dobra. Ale może, wiesz, to najczęstsza polecanka, najczęstsza polecanka, jaką słyszę od początku kwarantanny, to jest Epidemia, musicie zobaczyć. Epidemia, 95 rok, super film. No nie super film, bo to jest chujowy film, nie? Ale wszędzie, wszystkie polecanki się zaczynają od Epidemii albo od tego gównianego filmu Soderbergha.
Ten ostatni był z...
Ten, co Jude Law, zawsze on siedział na ławeczce i zawsze do niego przychodził.
Ten film ostatni, co był.
To był z Fishburnem?
Nie.
Mi chodzi o ten Soderbergha, gdzie zawsze Jude Law siedział na ławeczce i ktoś przychodził i mówił, że Big Pharma wszystkim steruje. Wszystkich nas niszczy. I to tylko to pamiętam z tego filmu. I pamiętam, że był strasznie chujowy.
No właśnie tak patrzę, że akurat z Vincentem Price'em dużo tych filmów nie ma, jak coś to znowu tylko na iTunes. A ten film, o którym mówiłeś, The Tingler się nazywał.
To też
nie był zły w sumie, też warto by sprawdzić. I ostatni film, który chciałem polecić, już też ściut może późniejszego okresu, ale no cóż, no taka jest oferta VOD, no co zrobić. I ten jest akurat dostępny na szczęście na platformie streamingowej, którą też jest Amazon Prime, więc tutaj dopiszę się do polecania tego serwisu. Nikt nam nie zapłacili nam za to, jakby co.
Nie.
A mogliby. Jeszcze byśmy wybrali parę rzeczy, jakby zapłacili.
Tak, wtedy jeszcze coś by się znalazło.
Nic nie mówimy, ale ja mogę więcej rzeczy z HBO polecić, jeśli ktoś
No i tym filmem jest Suspiria. W polskiej wersji Odgłosy. Nie mam żadnego pojęcia, że tak wygląda polski tytuł. Nie wiem, po co tłumaczyć Suspiria, przecież to brzmi idealnie. W każdym razie Suspiria, Dario Argento oczywiście, z Jessica Harper. I to jest fenomenalny film, który no, zestarał się jak każde klasyczne giallo z tamtego czasu, ale no, mimo wszystko wciąż się go fajnie ogląda. Właśnie dlatego, że to nie do końca jest klasyczne giallo, nie? Bo tam są te wszystkie motywy właśnie związane z panem w masce i rękawiczkach, który tam stalkuje nim inne dziewczyny po szkole baletowej, ale tam są te wszystkie takie psychodeliczne, pełne kolorów sceny z tą niesamowitą muzyką Goblin, które no, stawiają ten film zdecydowanie wyżej, nie? Przez to, że on tak estetycznie się wyróżnia na tle tutaj konkurencji. Fabuła, powiedzmy, jest taka pretekstowa dosyć. I bohaterki też w zasadzie, no cały film polega na tym, że mamy te bohaterki, które tak mówią, o kurczę, coś tu się dzieje złego, nie? Na pewno coś się złego dzieje. Ale przez to, że to ma taki hipnotyczny klimat, to działa.
Tak, kurczę, ten film dalej wygląda tak fenomenalnie, ten gra kolorami. To dokładnie wie, że Reft to oglądał, nie? Jak dzisiaj widzisz te jego filmy neonowe, to i ci wszyscy, którzy się tym zajmowali. Później na przykład Michael Mann, który w latach 80. robił Złodzieja, czy też inne swoje filmy. Wiesz, że to wszyscy na pewnym etapie swojej kariery musieli widzieć Suspirię, nie? Bo ten film do dzisiaj wyznacza pewną drogę, jeśli chodzi o wykorzystanie światła, nie? W filmie. I w horrorach szczególnie, nie? Bo on wygląda fenomenalnie. Plus ja lubię tą fabułę taką bardzo cheesy, gdzie szczególnie jak wychodzi ta tajemnica na jaw coraz bardziej i widzisz, że tam się zaczynają odpieprzać rzeczy, to zupełnie giallo znika, nie? To już nie jest...
Zadaj sobie potem pytanie, no dobra, ale to po co był ten typ, który chodzi?
Ale to jest taka fajna zasłona dymna, nie? Że wiesz, o co chodzi w giallo. To będzie bardzo przyziemne, będą te morderstwa wiesz, takie mocno naturalistyczne, będziesz wiedział, że mordercą jest jakiś typ powalony po prostu, który biega w tych rękawiczkach czarnych, nie? I komuś tam podżyna gardła, nie? I wszystko przyziemne, jakieś krzaki, brud, no wszystkie te filmy, jakie, no wiemy, jak wyglądał giallo, nie? I nagle tutaj też się tak zaczyna, wiesz, będzie się działo, dokładnie tym trybem pójdą, nie? A tutaj nie, nagle się zaczyna odpierdalać wszystko, nie? Wchodzisz w Gaimana, nie? Takiego horrorowego i bardzo dobrze. Przez to ten film jest tak dobrze pamiętany do dzisiaj, nie? I też wychodzi poza kręgi tych giallo, nie? Bo giallo to nadal jest jednak zabawa dla koneserów pewnego typu kina, nie? I nie polecisz komuś, o tak, zobacz sobie ten, wiesz, Twitch of the Dead Nerve, czy coś takiego, nie? Czy tego ptaptaka w kryształowej klatce, nie? Wiesz, że tego nie polecisz komuś, o tak, a Suspirię możesz z miejsca, nie? Bo wiesz, że to jest film, który przynajmniej estetycznie kogoś zabawi, jeśli nie fabułą.
Tylko, że no, trzeba się nastawić na odpowiednio tego filmu, nie? Jakby nastawić się bardziej na doświadczenie niż po prostu na śledzenie fabuły, bo no, tam jest sporo takich umownych rzeczy, które mogą trochę zbijać z tropu, nie? Jak za każdym razem, jak na przykład zapada noc i nagle się te neony odpalają, nie? Po prostu wszystkie ściany się podświetlają, wszędzie masz te zielenie, czerwienie i tak dalej, co?
Nie wiesz, czemu dyskoteka się nagle robi z tego.
Za każdym razem, jak zapada noc, to po prostu masz tak. Wszyscy odpalają światła nagle wiesz, w szkole, no ale to wygląda bardzo dobrze. Jest też na Amazonie Prime ten remake, powiedzmy, Luki Guadagnino. Ja widziałem go raz w kinie i nie przypadł mi do gustu za bardzo, ale planuję obejrzeć jeszcze raz. Podejrzewam, że przy drugim seansie podejdzie mi trochę bardziej.
Znaczy,
bo
on jest spoko,
nie widziałem, na co się inny. Nastawiać, to chyba trochę przez to.
On jest spoko właśnie dlatego, że jest inny, nie? Że nie, że no próbuje małpować Argento, tylko idzie w swoją stronę.
Tak. I to by było tyle z mojej strony. I chyba w zasadzie każdy z nas chyba miał po dwie kolejki. Więc słuchajcie, jeśli macie jakieś jeszcze propozycje, wiecie, że coś jest dostępne właśnie na jakichś serwisach VOD albo właśnie na platformach streamingowych, no to dajcie znać w komentarzach. Zbudujmy sobie tutaj taką listę rekomendacji. Jeśli ktoś będzie już poszukiwał właśnie ciekawych pozycji do obejrzenia, no to będzie mógł zajrzeć sobie tutaj albo do komentarza, albo do naszego materiału i być może nie będzie musiał wychodzić na zewnątrz niepotrzebnie, gdzie panuje tutaj zaraza, tak jak Radek wspomniał.
Myjcie ręce, pamiętajcie.
No właśnie, a my w najbliższym czasie pewnie znowu... tak. My w najbliższym czasie pewnie znowu sobie podsumujemy, co tam ciekawego słychać w Hollywood. Natomiast też mamy w planach oczywiście kolejną drugą część tego Q&A growego i regularne Q&A, więc akurat my mamy co robić, więc będziemy tutaj dostarczyć wam materiałów. Był z nami Radek Pisula, Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!